Niniejszy artykuł stanowi krytyczną i systemową analizę przejścia człowieka z roli ekologicznego superdrapieżnika do roli świadomego ogrodnika. Autor stawia tezę, że ta metamorfoza nie jest wynikiem biologicznego determinizmu ani metafizycznego przeznaczenia. Musi ona stać się konkretnym projektem politycznym i instytucjonalnym. Punktem wyjścia jest diagnoza antropocenu funkcjonalnego. Człowiek, wyposażony w przemysłową technosferę, przekroczył bezpieczne granice planetarne. W ten sposób zmienił metabolizm gospodarczy w siłę geologiczną. Tekst argumentuje, że rozwiązaniem nie jest naiwny powrót do natury, ani wiara w samoczynną innowację. Konieczna jest radykalna przebudowa instytucji. Ich celem powinno być maksymalizowanie dobrostanu ludzkiego przy jednoczesnej redukcji absolutnego przepływu zasobów. W tej perspektywie ogrodnik to nie postać z utopii, lecz zarządca systemowy. To ktoś, kto rozumie fizyczne ograniczenia biosfery i potrafi zaprojektować reguły współpracy, tak zwane dobro wspólne. W takim układzie lokalna racjonalność jednostek przestaje agregować się w zbiorową katastrofę. Jest to wezwanie do ewolucji świadomej, rozumianej jako zdolność społeczeństwa do korygowania własnych trajektorii na podstawie danych naukowych i etyki odpowiedzialności. Metafora ogrodnika musi przejść test materialny. Dane są jednoznaczne. Montalo et al., człowiek stał się superdrapieżnikiem. Według Global Footprint Network dla 2026 roku zapotrzebowanie na zasoby odpowiada około 1,73 zdolności regeneracyjnej Ziemi. To nie tylko kwestia biologii, lecz systemu. Dzięki technologii i rynkom wyłączyliśmy naturalne ograniczenia drapieżnictwa. Superdrapieżnik to system instytucjonalno-technologiczny. Tragedia wspólnego zasobu to problem konstrukcji instytucjonalnej. Od połowy XX wieku obserwujemy wielkie przyspieszenie, gwałtowny wzrost populacji i produkcji, który obciążył system planetarny. To człowiek z przemysłową technosferą zaczął działać jak siła geofizyczna, stąd pojęcie antropocenu. Choć nie jest on oficjalną epoką geologiczną, opisuje realną transformację Ziemi. Żyjemy w świecie antropogenicznym, gdzie gospodarka zmienia warunki własnego trwania. To prowadzi do granic planetarnych. Kluczowym problemem jest sprzężenie. Degradacja biosfery osłabia magazynowanie węgla, a zmiany klimatu wpływają na obieg wody. To wielowymiarowy budżet ryzyka, jak w przypadku zakwaszenia oceanów. System amortyzuje jedną perturbację, przejmując koszt w innym miejscu. Problem ekologiczny nie polega na naruszaniu harmonii przyrody, lecz na podcinaniu warunków brzegowych własnego trwania. Człowiek stał się czynnikiem selekcyjnym. Regulacje rybołówstwa i ochrona siedlisk modyfikują środowisko ewolucyjne. Raport Global Resources Outlook 2024 roku ostrzega, że wydobycie zasobów wzrosło trzykrotnie w ciągu 5 dekad. To napędza potrójny kryzys, zmiany klimatu, utratę przyrody i zanieczyszczenie. Podmiotem sprawczym nie jest abstrakcyjny człowiek, lecz konkretne struktury konsumpcji. Czy gospodarka może rosnąć, jednocześnie redukując absolutny przepływ materiałów? Pojęcie dekaplingu dzieli się na dwie formy. Rozprzężenie względne występuje, gdy presja środowiskowa rośnie wolniej niż produkt krajowy brutto. Absolutne zachodzi, gdy emisje faktycznie spadają przy wzroście gospodarczym. To drugie jest kluczowe, lecz rzadsze. Spór o zielony wzrost pozostaje nierozstrzygnięty. Głębokie zmiany w mobilności czy energii mogą ograniczyć wydobycie i poprawić dobrobyt. PKB nie jest kompletnym miernikiem dobrobytu. Sumuje wartość produkcji, lecz ignoruje koszty naprawy szkód i pracę nieodpłatną. Pytanie o wzrost zastępuje pytanie systemowe: jak zapewnić wysoki dobrostan przy niskiej presji biogeofizycznej? Tu kluczowy jest model ekonomii obważanka Kate Raworth z ekologicznym sufitem i społeczną podłogą. Projektant metabolizmu musi wiedzieć, które przepływy materiałowe są niezbędne, a które stanowią stratę. Gospodarka cyrkularna to strategia redukcji zapotrzebowania na surowce pierwotne. Kluczowy jest tu efekt odbicia, gdzie wzrost efektywności paradoksalnie zwiększa całkowite zużycie energii lub materiałów. Wyzwaniem pozostaje skala rzeczywistego dekaplingu, czyli oddzielenia wzrostu wartości od tonażu surowców. Musimy wyznaczyć bezpośrednie cele dla emisji, wody i bioróżnorodności. Jeśli gospodarka zrealizuje cele przy rosnącym produkcie krajowym brutto, otrzymamy zielony wzrost. W przeciwnym razie priorytetem staje się dobrostan. Sprawiedliwość planetarna to nierównomierna redukcja nadmiaru, by każdy osiągnął poziom wystarczalności. Atmosfera nie respektuje granic celnych. Dobro wspólne trzeba instytucjonalnie wyprodukować. Odpowiedzialność osobista jest niezbędna, lecz nie może zastąpić systemowej. Przekształcenie metabolizmu gospodarki wymaga technologii i instytucji. Liptonowski ogród można odmitologizować. Planeta nie jest świadomym organizmem, lecz systemem przepływów i sprzężeń zwrotnych. Gdy eksploatacja przewyższa regenerację, powstaje deficyt. To nie zemsta natury, lecz rachunek materiałowy. W ekonomii oznacza to przejście od optymalizacji jednego zysku do zarządzania kapitałem naturalnym i odpornością systemu. Współczesna presja planetarna wyrasta z konkretnych struktur energetyki, finansów i polityki. Prawdziwa ewolucja musi być podwójna, poznawcza oraz instytucjonalna. Można zatem odwrócić równanie Liptona na poziom cywilizacyjny. Zmień reguły, a zmienisz bodźce. Zmień bodźce, a zmienisz zachowania. Zmieniając miliardy zachowań, zmienisz presję na system Ziemi. Istnieje bezpośredni łańcuch przyczynowy od prawa do biosfery. Ogrodnik to nie utopia. Lecz społeczeństwo zdolne zaprojektować instytucje tak, aby dążenie do własnego dobra nie niszczyło warunków przetrwania. Wyzwaniem XXI wieku jest stworzenie technosfery kompatybilnej z biosferą. To precyzyjny problem projektowy. Przejście od gospodarki maksymalizującej przepływ, ku takiej, która maksymalizuje dobrostan w określonych granicach. Nauka wyznacza warunki brzegowe, których żadna ideologia ekonomiczna nie może przegłosować. Potrzebne są reguły, by lokalnie racjonalne działanie nie prowadziło do zbiorowej nieracjonalności. Dobro wspólne to zespół warunków umożliwiających różnym ludziom różne style życia bez niszczenia wspólnej infrastruktury. Wspólne nie są cele, lecz warunki ich realizacji, takie jak pokój i praworządność. Demokracja to system instytucjonalizacji niezgody, w którym napięcia nie prowadzą do rozpadu reguł. Dorobek Elinor Ostrom rzuca nowe światło na zarządzanie zasobami wspólnymi. Badania Ostrom dowiodły, że społeczności potrafią tworzyć trwałe instytucje wspólnego zarządzania. Kluczem jest policentryczność, system wielu autonomicznych centrów decyzji, które nie są podporządkowane jednemu ośrodkowi. Wspólnota nie opiera się na naiwnej dobrej woli, lecz na regułach, monitoringu i sankcjach, które chronią zasób przed oszustwem. Współczesne analizy z 2024 roku ostrzegają jednak przed romantyzmem. Skuteczność policentryczności zależy od konkretnego kontekstu społeczno-ekologicznego, a nie od uniwersalnej recepty. Policentryczność wymaga autonomii, ale i ścisłej koordynacji. Europejskim odpowiednikiem tej intuicji jest zasada subsydiarności, czyli adekwatności skali. Unia działa tylko wtedy, gdy cele nie mogą zostać osiągnięte lokalnie. To sztuka skalowania. Region staje się tu kluczowym węzłem eksperymentów. Dzięki temu państwo zyskuje odporność, tworząc ewolucyjne portfolio rozwiązań zamiast jednego błędu systemowego. Decentralizacja ma znaczenie przede wszystkim poznawcze. W epoce niepewności niezbędna jest polityka zdolna modyfikować własne reguły w świetle danych. System musi posiadać zdolność uczenia się. Odpowiedzią może być demokracja deliberatywna, która tworzy przestrzeń do rewizji opinii. Losowanie nie usuwa asymetrii wiedzy. Kluczowa jest konstrukcja procedury i realny wpływ na politykę oraz zwiększenie zdolności systemu do rozumienia kompromisu. Polityka klimatyczna to pole konfliktów między ceną energii a bezpieczeństwem i emisjami. Deliberacja pozwala dostrzec, gdzie interesy różnych grup wchodzą w konflikt. W polityce grozi nam rent-seeking oraz regulatory capture, gdy instytucja przejmuje perspektywę podmiotów, które miała nadzorować. Odporność systemu wymaga pluralizmu i mechanizmów hex and balance. Najtrudniejszy jest kompromis czasowy. Polityk ponosi koszt podatków natychmiast, lecz skutki degradacji ujawnią się za 30 lat. To temporalna odmiana problemu principale agent. W związku z tym rośnie zainteresowanie instytucjonalizacją reprezentacji przyszłości. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2024 roku Declaration on Future Generations. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że nadmierne zużycie budżetu emisyjnego dziś drastycznie zawęża przestrzeń praw przyszłych obywateli. Dzisiejsza generacja powinna unikać decyzji nieodwracalnych. Prawo powinno skupić się na zachowaniu warunków sprawstwa. Dobro wspólne międzypokoleniowe jest więc przede wszystkim dobrem możliwości. Wyższy poziom organizacji powstaje dzięki mechanizmom ograniczającym konflikty między krótkoterminowym interesem a trwałością systemu. Instytucje międzypokoleniowe mają chronić przyszłe pokolenia. Decyzja o poziomie ryzyka zawiera komponent normatywny, dlatego wiedza ekspercka wymaga demokratycznej legitymizacji. Współczesne państwo powinno działać jak pętla uczenia się. Dojrzałość instytucjonalna to zdolność do ciągłego modelowania siebie na nowo. Demokratyczna wspólnota musi osiągnąć integrację bez likwidowania podmiotowości jednostki. Miłość w ujęciu Beyond Darwin zyskuje wymiar publiczny. Państwo tworzy instytucje chroniące godność człowieka przed instrumentalizacją. Solidarność staje się architekturą ryzyka, która chroni przed wykluczeniem. System społeczny potrzebuje odpowiednika układu odpornościowego w postaci wolnych mediów, niezależnych sądów i nauki. Nowoczesne państwo to system policentrycznej inteligencji. System powinien być zdolny do mutacji instytucjonalnych i selekcji rozwiązań. Przy czym każdy eksperyment musi pozostać ograniczony prawami człowieka. To one odróżniają ewolucję cywilizacyjną od naturalnej. Demokracja konstytucyjna chroni jednostkę przed przegraną. Świadoma ewolucja to przeniesienie procesu prób i błędów z rzeczywistości katastrofy do przestrzeni modeli i prawa. Pozwala nam symulować konsekwencje, zanim one w pełni zmaterializują się w świecie. Dobro wspólne staje się więc zdolnością społeczeństwa do utrzymywania wspólnej przestrzeni przyszłych możliwości. Kluczem jest zależność od ścieżki. Wczesne wybory sprawiają, że zmiana rozwiązania staje się kosztowna, nawet jeśli alternatywa jest lepsza. W energetyce aktywa projektowane na dekady tworzy lok inaczej. Nowe rozwiązanie konkuruje z całym ekosystemem. Wartość systemu wynika z jego skali. Dlatego głównym przeciwnikiem nowej technologii nie jest stara maszyna, lecz reżim społeczno-techniczny. Multilevel Perspective opisuje transformację jako interakcję nisz, dominującego reżimu oraz szerszego krajobrazu, obejmującego procesy makroekonomiczne i polityczne. Reżim to nie jedna instytucja, lecz splot infrastruktury, norm i wiedzy eksperckiej. Zmiana systemu nie sprowadza się więc do wynalezienia lepszego urządzenia, lecz wymaga współewolucji wielu czynników. Sprzeczność może być produktem niedopasowanych skal czasu. Systemy posiadają bezwładność instytucjonalną. Dawne kompetencje mogą przeobrazić się w sztywność, która tworzy kruchość. Kryzys nie gwarantuje postępu. Z rozpadu starego porządku może wyłonić się nowa jakość albo całkowity chaos. Transformacja wymaga wcześniej rozwiniętych alternatyw. Wielkie zmiany to rzadko pojedyncze wydarzenia, to procesy współewolucji. Technologie zmieniają ceny, ceny kształtują popyt, a popyt zwiększa skalę produkcji. W tym kontekście pojawia się pojęcie positive tipping point, dodatniego punktu krytycznego transformacji. To sytuacja, w której zmiana uruchamia dodatnie sprzężenia zwrotne, napędzając dalszą adopcję. Termin tipping point bywa jednak nadużywany. Nie istnieje jeden próg krytyczny dla wszystkich społeczeństw. System może zacząć transformację, zanim każda osoba zmieni swoje zachowanie. Kluczowe jest położenie aktorów w sieci, a nie tylko ich liczba. Zmiana społeczna często wymaga zmiany kilku strategicznych parametrów systemu, czyli punktów dźwigni. Donella Meadows zwracała uwagę, że najgłębsze dźwignie dotyczą reguł i celów systemu. Sprawiedliwa transformacja to warunek politycznej trwałości zmian. Przegląd w Nature Climate Change z 2025 roku ostrzega przed kontrmobilizacją, gdy koszty zmian są rozłożone nierówno. Warto przyjąć strategię Going Slow to Go Fast, by uniknąć późniejszych blokad. Zmiana norm wynika z napięć między grupami i obserwacji innych. Mechanizm kaskady może prowadzić zarówno do postępu, jak i ku ekstremizmowi. Wartościowe komórki wyobrażeniowe to nisze eksperymentowania, które testują rozwiązania przed wdrożeniem. To chroni transformację przed awangardyzmem. Świadoma transformacja wymaga zdolności deinstytucjonalizacji, czyli wygaszania rozwiązań, które same stały się źródłem blokady. Transformacja to nie tylko innowacja, to proces destrukcji i redystrybucji. Kapitał się przemieszcza, jedne zawody znikają, inne zyskują. Dlatego zmiany muszą iść w parze z polityką inwestycyjną i społeczną. W 2024 roku zaproponowano podejście socio-techno-ecological. Ma, gdzie natura nie jest tłem, lecz współuczestnikiem zmian. Bodziec środowiskowy otwiera problem, ale odpowiedź konstruujemy społecznie. Społeczeństwo, w przeciwieństwie do lodowca, cechuje refleksyjność. Potrafi czytać własną prognozę, co sprawia, że zarządzanie oczekiwaniami staje się kluczowym elementem infrastruktury transformacji. Transformacja przetrwa tylko dzięki nowym koalicjom i regułom. Przyszłość to przestrzeń konkurujących ścieżek, gdzie nasze decyzje mają znaczenie. Musimy połączyć wiedzę o systemach z etyką, by sprawdzić, czy rola ogrodnika może być racjonalnym projektem dobra wspólnego. Nie jesteśmy produktami automatu, lecz częścią ogrodu życia, którego zadaniem jest przejście od dominacji ku pielęgnowaniu. Analiza 14 poziomów pokazuje, że każde z trzech pytań należy do innej kategorii poznawczej. Nauka wyjaśnia nasze pochodzenie i wspiera normy etyczne, lecz nie rozstrzygają eksperymentalnie pytania o ostateczny sens istnienia. Człowiek jest produktem ewolucji biologicznej. Dzięki teorii konstrukcji niszy wiemy, że modyfikujemy presje selekcyjne, którym sami podlegamy. Jesteśmy więc równocześnie produktem swojej historii i producentem warunków jej dalszego biegu. To silny fundament sprawstwa. Celowość wewnątrz systemu nie oznacza celu całej historii ewolucji. Lipton błędnie zakłada, że życie dąży do rosnącej świadomości, podczas gdy biologia zna zarówno wzrost złożoności, jak i wymieranie. Sens istnienia nie jest stałą fizyczną, to emergentna właściwość systemów zdolnych do wyboru. Kultura rozszerza tę moc poza mózg. Tworzymy symulacje i modele, dzięki czemu błędy mogą umrzeć jako projekty, a nie jako populacje. To ewolucja przez symulację, przeniesienie kosztu prób z ludzi na naukę. Nauka to system zwiększający prawdopodobieństwo wykrywania własnych błędów. Bez pytania o znaczenie staje się archiwum faktów, a bez pytania skąd to wiemy fabryką przekonań. Organizm nie jest tylko genomem czy mózgiem, lecz historycznie powstałym systemem relacji między poziomami. Mamy sieć asymetrycznych sprzężeń, co koryguje opozycję między ofiarą a współtwórcą. Człowiek działa wewnątrz ograniczeń, lecz część z nich może przebudowywać. Przejście do roli ogrodnika to nie przemiana ontologiczna, lecz wybór ustroju relacji ze światem. Człowiek stał się potężnym konstruktorem niszy i jego decyzje kształtują klimat oraz biosferę. Ta skala sprawstwa rodzi odpowiedzialność. Wystarczy dostrzec asymetrię między naszą mocą niszczenia a zdolnością przewidywania skutków. Planetarny ogrodnik nie może być panem przyrody, lecz zarządcą warunków i strażnikiem opcji. Nauka określi skutki naszych działań, lecz nie powie nam, jaki rozkład kosztów jest sprawiedliwy. Nauka nie rozstrzygnie, czy życie ma sens kosmiczny. Może badać mózg i transcendencję, lecz nie metafizyczny cel wszechświata. Tezy Liptona o świadomej ewolucji pozostają w sferze interpretacji. To lekcja epistemicznej skromności. Projekt Beyond Darwin to seria detronizacji od genów po technologię. Nie wymaga on kosmicznego pola. Współczesna biologia to pluralizacja przyczynowości. Życie nie potrzebuje kontrolera, regulacja może być rozproszona. W systemach złożonych porządek wynika z interakcji i sprzężeń, a nie z centralnego planowania. Komórka, społeczeństwo czy planeta powtarzają te same problemy organizacyjne. Współpraca jest osiągnięciem systemowym. Dobro wspólne to zdolność systemu do niewyczerpywania warunków własnej wolności. Metafora ogrodnika pokazuje model sprawstwa, w którym jednostka nie kontroluje życia, lecz rozpoznaje warunki i zwiększa prawdopodobieństwo dobrego wyniku. Trzy pytania założycielskie otrzymują nowe odpowiedzi. Skąd się wzięliśmy? Z miliardów lat ewolucji. Po co tu jesteśmy? To człowiek tworzy sens i wybiera wartości. Jak najlepiej wykorzystać tę sytuację? Wybór, który niszczy warunki własnej przyszłości, jest systemowo samopodważający. Otrzymujemy odpowiedzialność wynikającą ze sprawstwa i wiedzy o skutkach naszych decyzji. Wymaga to koordynacji nauki i humanistyki. Biologia wyjaśnia ciało, psychologia źródła decyzji, a filozofia pyta, które z dróg są godne wyboru. Można wyjść poza Darwina poprzez dołączenie całej współczesnej wiedzy. Człowiek posiada wystarczającą moc, by odpowiadać za sposób, w jaki działa. Decyzja zyskuje wagę, bo przyszłość nie jest zapisana w biologii. Człowiek to pierwszy organizm, który modeluje konsekwencje swojej obecności. Nauka staje się odpowiedzialnością za stan Ziemi dla następców. Nie jesteśmy skazani ani na bycie superdrapieżnikiem, ani na stanie się ogrodnikiem. Ewolucja nie podpisała kontraktu z postępem, a historia nie zagwarantowała nam żadnego motyla. Paradoksalnie, to właśnie brak kosmicznej gwarancji sukcesu nadaje naszym decyzjom rzeczywistą wagę. Pozostaje zatem pytanie, czy jako pierwszy gatunek zdolen do modelowania własnej zagłady, zdołamy przekuć tę wiedzę w odpowiedzialność, zanim systemy, których nie kontrolujemy, odpowiedzą na nasze działania w sposób ostateczny.